Komentarze Radia Gdańsk.
9 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk, witam dzisiejszych komentatorów. Na łączu telefonicznym Małgorzata Rakowiec, TVP3 Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I w naszym studiu Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj ważny dzień, kolejny raport w sprawie katastrofy smoleńskiej, dokładnie raport podkomisji Ministerstwa Obrony Narodowej, komentowany jak na razie dość szeroko, nie przez specjalistów, a głównie przez polityków, ale mam do was pytanie, czy wyjaśnia on wszelkie niejasności, jakie pojawiały się, jeśli chodzi o to tragiczne wydarzenie z 2010 roku. Małgosia Rakowiec.
To wyjaśnia wszystkie, to trudno powiedzieć, bo pewnie trzeba byłoby się z tym obszernym raportem dokładnie zapoznać, ale na pewno to, na co teraz będziemy czekali, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, co zrobi prokuratura i jak odniesie się do tego raportu prokuratura, bo jeśli mamy zaprezentowane i stwierdzone jednoznacznie po pracach podkomisji stwierdzenie, że doszło do zamachu i są na to dowody, no to kolejnym elementem byłoby zajęcie się prokuratury tymi właśnie wątkami, które zostały przedstawione. W tej całej sprawie związanej ze Smoleńskiem, to co od początku musiało budzić wątpliwości, to, że w tym całym sporze o to, co się wydarzyło, od pierwszych chwil był mocny nacisk kładziony na to, żeby nie rozpatrywać w ogóle wersji związanej z zamachem. To znaczy, tak jakby zadanie pytania, czy mogło dojść do celowego działania, już jakby było czymś, co jest niestosowne, nie na miejscu, nieodpowiednie. Jednak myślę, że po tym, co się wydarzyło, po tych latach i po tych sytuacjach, po których jesteśmy, po zestrzeleniu samolotu osobowego malezyjskich linii lotniczych, po tym, co się dzieje na Ukrainie, jednak ci, którzy stawiali taką tezę, że absolutnie nie możemy rozmawiać o tym, że mogło dojść do zamachu, no jednak powinni zweryfikować swoje stanowisko.
Ta opcja rzeczywiście nie była brana pod uwagę, ale co ciekawe, znalazłem badania CBOS-u z 2011 roku, rok po katastrofie, i w nim badanie na temat raportu ministra Millera. Większa część ankietowanych, przypominam, to był rok 2011, odnosi się do jego ustaleń krytycznie. 41% uważa, że jest nierzetelny i nie uwzględnia wszystkich ważnych okoliczności katastrofy. Niespełna 1/3, 30% Polaków uznawało go za wiarygodny. Marek Formela, czy gdyby takie badania były przeprowadzone dzisiaj, spodziewałbyś się innych wyników? Na temat raportu podkomisji.
Nie wiem. No, wydaje mi się, że raport podkomisji, a właściwie ta jego prezentacja medialna, która miała wczoraj miejsce, o tyle będzie istotna dla zrozumienia przebiegu zdarzeń, o ile prokuratura uzna, że jest to dokument, który będzie częścią postępowania dowodowego. Zwrócę uwagę, że raport był gotowy już w sierpniu zeszłego roku.
I rodziny się z nim zapoznawały.
Zatem nie ma mowy o zaskoczeniu wśród osób, które są bezpośrednio dotknięte tą tragedią w sposób dramatycznie bolesny. Dzisiaj w obecnej konfiguracji politycznej ta prezentacja ma nieco inny wymiar i nieco inne akcenty są może lepiej oświetlone, ale chyba rzeczywiście Małgosia ma głęboką, taką fundamentalną rację, mówiąc o roli i znaczeniu postępowania prokuratorskiego, bo to organ prokuratury musi dokonać końcowej oceny tego przypadku. To, co mnie w prezentacji wczorajszej pana ministra Macierewicza trochę niepokoi, to jednak brak, czy też dyskretne ominięcie różnych niedociągnięć po polskiej stronie, jeśli chodzi o organizację tego wyjazdu. W żadnym przypadku bowiem samolot z polskim prezydentem nie powinien lecieć na lotnisko, które nie jest objęte międzynarodowym systemem TAFS. Jest poza klasyfikacją lotnisk. I w żadnym momencie pilot, który otrzymuje sygnał od systemu TAFS, pull up podwójny, który co prawda nie odnosi się bezpośrednio do całego systemu TAFS, ale wyjaśnia stopień przygotowania samolotu do lądowania, jest poważnym ostrzeżeniem, jeśli weźmie się pod uwagę też poziom widoczności, czyli poziom bezpieczeństwa samolotu, no to kapitan Protasiuk miał do wyboru tylko jedno wyjście, powinien odlecieć na drugi krąg. I mówię to z pewną, jak sądzę, też przykrą konstatacją, bo to nie jest, bo mówię to na podstawie rozmów z wieloma kapitanami poważnych statków powietrznych polskiego lotnictwa pasażerskiego.
Czyli czekamy na to, co zrobi prokuratura, czy te ruchy będą. Przyjmę każdą wersję, byle była ona przekonująca. To słowa Małgorzaty Wasserman, posłanki Prawa i Sprawiedliwości i córki Zbigniewa Wassermana, który zginął w Smoleńsku. Więc czekamy na tą przekonującą wersję, na tyle przekonującą, by prokuratura mogła pójść krok dalej. Sprawdźmy teraz, co dzieje się za granicą. Mamy Ukrainę cały czas, to już ponad miesiąc walk. Teraz podobno krytyczna faza, tak mówią specjaliści, tak mówią eksperci z zachodniego wywiadu, czyli przygotowanie do ofensywy w Donbasie. Też dzisiaj dotarły do nas informacje o tym, że Rosjanie prawdopodobnie użyli broni chemicznej w Mariupolu. Czy czeka nas ta decydująca faza tego, co się dzieje w Ukrainie, tego ataku sowieckich hord na wolny kraj? Małgorzata Rakowiec.
Ja tak myślę sobie, że każdy dzień jest takim dniem, który jest w jakiś sposób, wydaje się, dniem ostatecznym czy przełomowym, bo coś się może wydarzyć. Jednak jest w tym wszystkim w jakiś sposób przerażające to, że tyle czasu mogą trwać takie walki, że może cierpieć ludność cywilna, a jednak państwa demokratyczne, uważające się za jakoś tak cywilizacyjnie rozwinięte, no jednak nie potrafią podejmować jakichś kroków bardziej zdecydowanych. Myślę tutaj o takich krokach związanych z sankcjami, które nie są odraczane na sierpień, które nie są jakąś kalkulacją, a jednak jakimś takim wsparciem, który by spowodował, czy takim naciskiem, który spowodowałby jednak, że do takiej tragedii nie dochodzi, bo to, co najbardziej gdzieś dotyka, to jak cierpi ludność cywilną.
Kurs rubla, a propos sankcji, jest w tej chwili wyższy niż w momencie ataku i ogłoszenia pierwszych sankcji. Te sankcje nie działają, Marek Forman. Jeszcze przerwę, wejdę ci w słowo. Przypomina mi się wypowiedź konsula rosyjskiego, ambasadora w Warszawie dokładnie, który mówił, czy sankcje kiedykolwiek nas powstrzymały retorycznie.
No ten konflikt jest silniejszy w swojej opresji wobec obywateli cywilnych niż ktokolwiek w Europie Zachodniej chce i może sobie uświadomić. On się odbywa dostatecznie daleko, żeby elity europejskie poprzestały na dyplomatycznych wycieczkach i takiej...
No na szczęście już nie malują kredami pochodników.
No nie malują, tak, ale jest to rodzaj chocholego tańca. Każdy gra w tym spektaklu jakąś rolę w przebraniu, a dramat z dnia na dzień się pogłębia. Informacje o potencjalnym użyciu broni chemicznej, bardzo chłodny komunikat ze spotkania kanclerza Austrii z prezydentem Putinem pokazuje, że Rosja konsekwentnie będzie realizowała, nie bacząc, takie mam wrażenie, na koszty, środki, swoją politykę, a Zachód będzie ją, jak tak dalej będzie to wyglądało, intensywnie finansował. Stąd kurs rubla jest mocniejszy, a drożyzna w Europie Zachodniej zaczyna być problemem zwykłych ludzi, Polaków, Niemców, Francuzów. I ten rozdźwięk, ten rozdziew między emocjami, które będą towarzyszyły codziennemu życiu obywateli Unii Europejskiej, a determinacją Putina, żeby tę wojnę zakończyć zwycięsko, będzie w sposób jednoznaczny dewastował życie po stronie Unii Europejskiej.
Wizyty w Moskwie, ale wizyty też w Kijowie. Ursula von der Leyen nie tak dawno odwiedziła to miasto. Co ciekawe, w latach 2013-2019 była szefem niemieckiego Ministerstwa Obrony. O tym dość rzadko się mówi. A w latach 2015-2019 Niemcy sprzedały Rosji sprzęt wojskowy za 120 milionów euro.
No, armia niemiecka nie jest armią, która budzi respekt. Czasy, kiedy pani von der Leyen była ministrem obrony, uznawane są teraz za jeden z gorszych okresów w funkcjonowaniu niemieckich sił zbrojnych. Wycieczka pani von der Leyen, która wzbudziła euforię w mediach związanych z Platformą, była po pierwsze bardzo spóźniona, po drugie taka sama wyprawa o dużo większym znaczeniu politycznym, moralnym, a też gospodarczym polskiego premiera i premierów Słowenii i Czech.
Słowenii.
Słowacji.
Tak.
Była w tych samych mediach wyszydzana, więc to Polacy byli tam pierwsi, to Polacy podjęli próbę zmiany sposobu oceny tego konfliktu i zintensyfikowania pomocy i zaangażowania, przynajmniej od strony gospodarczej Unii Europejskiej, w pomoc Ukrainie. Pani von der Leyen pojechała, kiedy wszystkie drzwi przez polskich polityków zostały uchylone, poza tymi drzwiami, za którymi kryją się pieniądze, które pani von der Leyen chowa przed polskim społeczeństwem.
O pieniądzach jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. Ja zacytuję sondaż najświeższy, dzisiejszy Rzeczpospolitej. Ponad 50% respondentów raczej dobrze ocenia działania polskiego rządu na arenie międzynarodowej w związku z wojną w Ukrainie. Zdecydowanie dobrze, 14%, czyli w sumie no, blisko 65% Polaków dobrze ocenia działania naszego rządu. Małgorzata Rakowiec, czy zrobiliśmy wszystko, nie patrząc się na Unię, patrząc się na to, co my Polacy mogliśmy zrobić?
Na to pytanie jest odpowiedź krótka. Tak, zrobiliśmy wszystko.
A nawet więcej.
O którym rozmawialiście, a nawet tak, nawet zdecydowanie więcej. To prawda, bo to, że nie powstały w Polsce obozy dla uchodźców, to, że są goszczeni w domach przez zwykłych ludzi, że to właśnie ludzie podjęli inicjatywę, jeździli, pomagali, to jest naprawdę coś wspaniałego i pokazuje, powinno wyleczyć wszystkich Polaków z kompleksów, jakie mają i jakimi się kierują w stosunku do swoich zachodnich sąsiadów.
Nie ma takich śladów jak Friedland w Getyndze czy Treiskirchen w Wiedniu. Obozy dla przesiedleńców.
Tak, nawiązując do tego, o czym rozmawialiście, na tej niechlubnej liście państw, które pomimo embarga handlowały bronią z Rosją, jest to jeszcze Francja i Włochy, wysoko bardzo na tej liście. I to jest troszeczkę odpowiedź między innymi na to, co się dzieje w tej chwili, oprócz oczywiście uzależnienia od Rosji, jeśli chodzi o surowce energetyczne. Jest druga część tej rozmowy o tym, o tej wizycie Ursuli von der Leyen w Kijowie, ale także w Polsce i w Warszawie. Taka druga część, która polega na tym, że pomimo tego, że Polska pomaga i pomimo tego, że to są właśnie te kraje, które zostały wypunktowane za złamanie embarga i handlowały bronią, to te kraje rozliczają Polskę i blokują fundusze z Europejskiego Planu Odbudowy jedno, a drugie no, nie przekazują środków na pomoc uchodźcom. I to powinno być, to powinno być tak piętnowane, a mam takie wrażenie, że cały czas w jakiś sposób to jest przez wiele osób niezauważane, bo słyszymy takie argumenty, że Polska powinna, nie wiem, złożyć wniosek, wystąpić z jakimś specjalnym wnioskiem. No, czy naprawdę Europa musi się zachowywać w taki sposób, że to Turcja dostała pieniądze w momencie, kiedy zagroziła, że otworzy granice i wszystkich uchodźców, którzy do niej trafili, po prostu przepuści do Europy? To tak trzeba rozmawiać. To jest ten język, którym chcemy w Unii Europejskiej ze sobą rozmawiać.
No niestety te głosy, które nie domagają się tak mocno pieniędzy z Unii Europejskiej na rzecz uchodźców, pochodzą z jednej strony naszej sceny politycznej, ta druga dość mocno walczy, ale mówiąc o tym, jaka jest rola Polski, odwraca się trochę wizja, odwraca się trochę spojrzenie, jakie pada na nas z Zachodu. To fragment z niemieckiej gazety Die Welt. Od rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska jest bezsprzecznie państwem frontowym. Taki pogląd oficjalnie w Polsce wyrażany jest od dawna. Wielu partnerów, przede wszystkim niemiecki rząd federalny, nie podzielało takiego spojrzenia na zagrożenie. Może zacznie podzielać, Marek.
No, przyjeżdża do Polski dzisiaj prezydent Steinmeier, jeden z architektów tej polityki kooperacji intensywnej, kooperacji gospodarczej, która miałaby być fundamentem nowej zielonej Europy, więc będzie mógł spojrzeć prosto w oczy tym, którzy na tej polityce wyszli tak jak Ukraińcy i wyszli tak jak wychodzi w tej chwili Polska. Refleksja w niemieckich kręgach intelektualnych zaczyna być troszkę bardziej intensywna. To ona zaczyna moim zdaniem jednak oddziaływać na elity polityczne i być może zmusi w końcu Niemców do zajęcia bardziej wyraźnego stanowiska, ale jest ono reglamentowane sytuacją materialną obywateli Niemiec, która jeśli ucierpi, będzie toksyczna dla tych, którzy sprawują władzę.
I ostatnie słowa, minuta, Małgorzata Rakowiec.
Opiniami, ale ja bym oczekiwała konkretnych gestów, bo ja nie chcę się pocieszać tym, że niemieckie media teraz dużo lepiej piszą o Polsce, bo to jest trochę tak, że piszą, ale pytanie, co za tym idzie i na ile faktycznie będą za tym szły konkretne czyny, bo tego chyba oczekujemy, a nie tego, że ktoś o nas się lepiej wypowie. Z tego wypowiadania jak na razie mało wynika.
Ja się zgodzę z Małgosią, konkrety.
Czekamy na konkrety.
Powiem Państwu, że producent komór gazowych w Stutthofie, firma Heinrich Cory z Berlina, swoją działalność niezależnie od intensywnego zaangażowania w Holokaust i mordowanie Polaków zakończyła dopiero 10 lat temu.
I to pozostawimy bez komentarza. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Rakowiec z TVP3 Gdańsk. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Marek Formela, portal Wybrzeże24.pl, Gazeta Gdańska.
Dziękuję bardzo. Do
widzenia. Do usłyszenia.